punktualnie 5 minut po godzinie 19 w kalendarzu bez zmian. Niedziela, 31 dzień stycznia. Bez zmian, jeśli chodzi o Polskie Radio Poznań i dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nadal program realizuje Paweł Kwiatkowski, a Państwu ze studia kłaniają się ponownie
Grzegorz Hołasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Już niebawem zajrzymy na Mistrzostwa Polski w wieślarskim ergometrze zakończone w Poznaniu. Będzie o sporcie żużlowym i marketingowo-sponsorskiej ofensywie w sporcie żużlowym właśnie w Grodzie Lecha, czyli w Gnieźnie. Powrócimy do przeglądu wydarzeń ligowych. Mówić będziemy o siatkówce i o piłce ręcznej. Będziemy także zajmować się tematyką olimpijską, taekwondo, jeździectwo. Powrócimy także na chwileczkę do piłki nożnej w ujęciu radiowo-transmisyjnym. To wszystko do godziny 20. Sportowa niedziela, najważniejsze informacje dnia.
Trwa drugi dzisiejszy mecz piłkarski Ekstraklasy od godziny 17.30. Podbeskidzie Bielsko-Biała gra z Legią Warszawa i w 77 minucie Podbeskidzie prowadzi 1-0 po bramce Rafała Janickiego. We wcześniejszym spotkaniu Wisła Kraków przegrała z Piastem Gliwice 3-4. Dania mistrzem świata piłkarzy ręcznych w Egipcie w finałowym spotkaniu. Duńczycy przed chwilą pokonali Szwecję 26-24. Brąz dla Hiszpanii, która wygrała w meczu o trzecie miejsce z Francją 35-29. W Willingen rozegrano konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tylko jedna seria odbyła się z powodu silnego wiatru. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerund, a drugie miejsce zajął Piotr Żyła, czwarte miejsce Klemens Murańka. 10 był Dawid Kubacki, 21 Andrzej Stękała, a 27 Kamil Stoch. Natomiast Anna Twardosz zajęła 26 miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet. W Titize Neustadt w Niemczech triumfowała Austriaczka Marita Kramer. Polacy w składzie Kinga Zbylut, Anna Mąka, Grzegorz Guzik i Andrzej Nędza-Kubiniec zajęli 11 miejsce w rywalizacji sztafet mieszanych 4x6 km biatlonowych Mistrzostw Europy w Dusznikach Zdroju. Triumfowali Norgowie. Wcześniej w supermikście Magdalena Gwizdoń i Marcin Szwajnos zajęli 21 miejsce. Zwyciężyli Niemcy Stefani Scherer i Justusz Strelow. Henryk Kristoffersen wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w Chamonix. Liderem klasyfikacji generalnej jest ósmy dzisiaj Francuz Alexis Pinterou. Natomiast ze względu na mgłę na jutro przełożono supergigant kobiet w Garmisch-Partenkirchen.
7,5 minuty po godzinie 19. Muzycznie tę godzinę spotkania ze sportem i muzyką rozpoczynamy od nagrania Slade Far Far Away. W hali Citizen przy drodze dębińskiej w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski w realizacji na ergometrze wioślarskim. Co ciekawe, organizatorem imprezy był klub spoza stolicy Wielkopolski BKW Bydgoszcz. A jeszcze na początku stycznia z rozegrania tych zawodów chciano po prostu zrezygnować. Całości tej imprezy przejrzał się Wojciech Bernard.
Robert Zaborski, sekretarz generalny Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Decyzja była głównie podyktowana pandemią oczywiście. Raz, że są dosyć mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwość startu w takich zawodach, bo mamy 150 uczestników, to jest ta maksymalna liczba, która może być w trakcie zawodów. Przy naszych zawodach tak w normalnych warunkach startowało od 350 do nawet 600 zawodników. To były dosyć duże imprezy. Kolejną kwestią jest to, że trudno było znaleźć organizatora tych zawodów. Też właśnie ze względu na pandemię. I to wszystko razem spowodowało, że podjęliśmy pierwotnie taką decyzję, żeby te zawody się nie odbyły. Natomiast po tym komunikacie zgłosił się BKW Bydgoszcz. Były też głosy jakby ze środowiska, tak, że ta impreza jest potrzebna i że są kluby zainteresowane startem. W związku z tym jeszcze raz żeśmy to wszystko przeanalizowali, doszliśmy do wniosku, że podejmiemy próbę organizacji tej imprezy. Pierwsza reprezentacja tutaj generalnie nie startuje. Część reprezentacji w grudniu przechodziła COVID. Nawet dzisiaj jeszcze nie mogą wykonywać pełnych wysiłków, bo tam jest cały taki program jakby dochodzenia do pełnych obciążeń po chorobie. Oni są w tym trybie dochodzenia do pełnych obciążeń, trenują z pewnymi ograniczeniami. W związku z tym nie mogliby tu wystartować. Z reprezentacji tylko jakieś pojedyncze osoby.
Tytuł mistrzowski w rywalizacji kobiet wagi lekkiej wywalczyła zawodniczka Poznani, Jacqueline Stelmaszek. Zwycięstwo raczej spokojne z przewagą, choć koleżanka klubowa Wiktoria Kalinowska była na drugiej pozycji, ale raczej nie było jakoś czuć jej oddechu na plecach.
Ona jest naprawdę silna, ona ma tylko 19 lat i tak powiem, że bardzo się cieszę z jej wyniki, bo ona właśnie ma jeszcze szansę startować na igrzyskach w Paryżu na przykład. Kto wie, co będzie w przyszłości, ale naprawdę ona ma dużo nadziei. Bardzo się cieszy, bo ona poprawiła też życzówkę 10 sekund i po prostu wspieramy się. Powiem szczerze, że nie miałam dużo motywacji, ale byliśmy w górach teraz na obozie w Jakuszyce i tam jest pięknie. No i może znalazłam sobie motywację znowu i formę mam. Poprawiłam życzówkę tutaj sekundkę też, więc mimo wszystko cieszę się, że jeszcze idę do przodu, powiedzmy.
I trochę więcej szczęścia niż koleżanka z osady Weronika Deresz, która niestety ten obóz w Jakuszycach przypłaciła kontuzją.
Tak, jest naprawdę mi bardzo smutno. Zbieram jej, mamy nadzieję, że mamy kciuki, że ona wraca do pełnego zdrowia. Życzę jej dobre rehabilitacje i miejmy nadzieję, że będzie z nami niedługo.
Kolejny mistrzowski tytuł dla reprezentanta poznańskiego klubu, tym razem w rywalizacji mężczyzn. Najlepszy okazał się Adam Wicenciak z KW04 Poznań, choć jeszcze na 300 metrów przed metą musiał pan mocno naciskać na rywala, który prowadził.
Takie było założenie, wiem, że mam mocną ostatnią 500-kę. Chciałem pojechać równo dystans i końcówkę dać z siebie wszystko. No zmęczyłem się, ale było warto, jest życiówka po 5 latach. Są nowe cele w tym roku, dodatkowa mobilizacja. Jest dużo osób, które w nas wierzą naprawdę i dzięki temu mamy energię, żeby walczyć o więcej. To był taki ważny sprawdzian dla nas. Za trochę ponad miesiąc będziemy się ścigać w Auschwitz o kadrę i tu chcieliśmy pokazać, że to nie jest tak, że my koledzy, przyjaciele przygotowują się, przygoda czy coś. My naprawdę wierzymy w to, że damy radę pojechać do Tokio.
Podczas tych mistrzostw Polski rozgrywanych tutaj w Poznaniu, także rywalizacja w kategorii Masters i tutaj jednym ze startujących zawodników jest Bogusław Otocki, reprezentant Polonii Poznań. Zaprawiony już w energometrze, bo nie tylko sukcesy tutaj w kraju, ale także za granicą, między innymi na mistrzostwach świata. Nietaktownie na początek zapytam, panie Bogusławie, ile lat już, ile wiosen na karku?
W tym roku będę miał 77.
Cały czas ochoty do pracy na ergometrze nie brakuje.
Trochę pandemia, trochę mi to nie pozwoliła, bo musiałem ograniczyć treningi. Miałem na Mistrzostwa Europy startować, ale no niestety jakoś to wypadło. Startuję w wadze lekkiej, to jest do 75 kilo. W Polsce na Mistrzostwach Polski w ergometrach, nie wiem dlaczego, ale wagi lekkiej nie ma. Jest ogólny, jest cały Mastersu. Po prostu nie ma zawodników.
Jest pan znakomitym przykładem, że niezależnie od upływu lat, cały czas można pozostać w dobrej formie, w dobrej kondycji i ciągle w ruchu.
Myślę, że tak. Syna mam, który też wiosłował, też już skończył, bo rodzinę założył. Kibicuje mi, pomaga mi w treningu, bo jest młodszy. Jakoś to wszystko razem ciągniemy ze sobą.
19 minut po 19, audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Teraz przez kilka minut o gnieźnieńskim żużlu, bo sponsorska ofensywa żużlowej ekipie GTM Startu Gniezno trwa. Nowy sezon, nowa nazwa i duże nadzieje o tym, co obecnie dzieje się w klubie z ulicy Wrzesińskiej 25. Mówią powołany niedawno na funkcję prezesa sportowej spółki akcyjnej Startu Gniezno Radosław Majewski, dyrektor marketingu w klubie Bartosz Kapczyński oraz Klaudiusz Sytek, prezes firmy Aforti, sponsora tytularnego żużlowej drużyny czerwono-czarnych.
Trwa ofensywa marketingowa, mnóstwo rozmów ze sponsorami. Cieszymy się, że wielu partnerów deklaruje kontynuację współpracy na kolejne lata. Praca marketingowa w klubie to jest praca, która trwa cały rok. Dbanie o sponsorów, szukanie nowych, utrwalanie relacji z obecnymi, tak więc no, pracy na tym polu jest mnóstwo. Fakt, że otrzymaliśmy licencję zwykłą, też jest potwierdzeniem tego, że w klubie dzieje się dobrze i kibice mogą być absolutnie spokojni. Przyszłość klubu jest stabilna, klub się rozwija, mamy przecież spółkę akcyjną. To jest też ważny temat, nad którym cały czas pracujemy, który stanowi swego rodzaju przyszłość, jeżeli chodzi o sport żużlowy w Gnieźnie. Tak więc no, w klubie dzieje się dobrze. Te punkty kluczowe, czyli sponsor tytułarny i dwoje sponsorów strategicznych.
Już po takim szczytem, można powiedzieć, jechaliśmy jako juniorzy w 2018 roku. Teraz drużyna seniorska pojedzie jako Aforti Start Gniezno. Osobiście bardzo cieszę, bardzo szanuję prezesa grupy Aforti Holding Klaudiusza Sytka. Negocjacje były naprawdę bardzo, bardzo łatwe. Mogłoby się wydawać, że będzie ciężko, ale szybko sobie uścisnęliśmy wirtualną dłoń i można powiedzieć, że dzisiaj możemy się cieszyć z tego, że tak silny gracz, jaką jest grupa Aforti, zostaje sponsorem tytularnym w sezonie 2021.
Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, bo zaczęliśmy współpracę w lutym 2018 roku. Trzy sezony, czyli 2018, 2019, 2020. Od początku byliśmy sponsorem strategicznym. Nie było wtedy możliwości w 2018 roku wejść na sponsora tytularnego, bo to miejsce było zajęte. No to też czekaliśmy. Byliśmy wtedy sponsorem tytularnym drużyny juniorów. Dla nas też to ważna chwila, bo po trzech sezonach bycia sponsorem strategicznym nasza nazwa pojawia się w nazwie Startu Gniezno. Każdy sezon Start zajmuje coraz lepsze, ma coraz lepsze wyniki, widzę coraz lepsze miejsce, więc gdzieś tam statystycznie, skoro w zeszłym roku było drugie miejsce, dwa lata temu trzecie, ale też my od początku, zaczynając współpracę ze Startem Gniezno, no to w sumie pierwsze pytanie, jak dojechaliśmy na Wrzesińską na W25, no to pierwsze było, czy można być tytularnym. Wtedy nie było możliwości, bo jakby Kargwara zajął to miejsce, zresztą uważam, że zasłużył na to i uważam, że zrobił bardzo dobrze Kargwara. polskie, dla dziesięckiego szczytu. Wystarczy jest pewien profesjonalizm. Plus pamiętajmy, że start przeprowadził kampanię crowdfundingową, objawił się na rynku kapitałowym, powstała spółka akcyjna, są podwaliny, żeby budować ekstraligę w Gnieźnie. No chcemy w tym uczestniczyć. Nikt nie twierdzi, że dzisiaj start wygra ligę i będziemy mieć ekstraligę w przyszłym roku, ale też wydaje mi się, że są te podwaliny. To czemu nie być sponsorem tytułarnym? W zasadzie pytanie brzmi, dlaczego nie?
Życzymy powodzenia, no bo coś się czujemy, że będzie próba szturmu na żużlową Speedway Ekstraligę w wykonaniu ekipy Aforti Startu Gniezna. Zobaczymy, będziemy oczywiście się temu przyglądać, podobnie jak innym wielkopolskim klubom, łącznie z mistrzami Polski, którzy walczyć będą o piątą z rzędu koronę, czyli Fogo Unią Leszno. Zmieniamy teraz konie mechaniczne na te, które pięknie prezentują się na parkurze. Powoli wypełnia się bowiem kalendarz międzynarodowych imprez jeździeckich na ten rok. W lutym w Poznaniu odbędzie się Kabaliada, w maju festiwal jeździecki WKKW w Baborówku, ale to nie wszystko. Jakie plany ma KJ Jumping Events z Poznania? Posłuchajcie Państwo.
Poznański klub jeździecki Jumping Events znany jest z tego, że organizuje sporo jeździeckich imprez, także całe cykle. Jego szef Szymon Tarant. Okrętem flagowym były zawsze zawody Forfule, czterogwiazdkowe na poznańskim hipodromie Wola na początku czerwca. Odbędą się w tym roku?
Jak wiadomo, w całym sporcie i nie tylko sytuacja jest dość niepewna, ale mogę powiedzieć, że zawody odbędą się i to chyba na pewno, bo między innymi dzięki naszemu mecenasowi, dzięki któremu ta impreza w ogóle została stworzona, panu Romanowi Roszkiewiczowi, zawody odbędą się nawet bez udziału publiczności, tak ażeby najlepsi jeźdźcy polscy, jeźdźcy z Europy mogli tutaj walczyć o cenne kwalifikacje, cenne punkty, no i niemałe premie finansowe. Do tego zrealizujemy to, co miało być już początkiem w roku 2020. Forfule to będą nie tylko skoki przez przeszkody, ale po raz pierwszy pojawi się inna konkurencja jeździecka i to w wydaniu międzynarodowym. Będzie to powożenie zaprzęgami czterokonnymi. Hipodrom Wola ma doskonały teren ku temu, ażeby tymi bryczkami tam jeździć, tak jak kiedyś w mistrzostwach parach w roku 1995. Tak teraz te bryczki powrócą, a do tego teren jest tak ukształtowany, że obyśmy mieli kibiców, wtedy kibice będą mogli pięknie te zmagania obserwować.
Czyli rozumiem, że logistycznie opracowywane są dwa scenariusze, z kibicami i bez kibiców.
Poczekajmy spokojnie, co przyniesie wiosna. Myślę, że decyzje będziemy podejmować ostateczne w kwietniu. Na razie przygotowujemy się do strony sportowej i piszemy plan zawodów, tak zwane propozycje do Światowej Federacji Jeździeckiej. Znamy już pulę nagród, która będzie wynosiła ponad 900 tysięcy złotych. Znamy, jakie będą konkursy. Także obyśmy mogli oglądać na żywo. Jeśli nie, to będziemy oglądali przy pomocy innych kanałów.
To może być jakiś przedolimpijski sprawdzian dla tych, którzy się tam zakwalifikowali?
Może być, bo jeszcze do końca maja są kwalifikacje olimpijskie, jeśli chodzi o zdobywanie minimów dla nowych par, które oczywiście mają przez swoje federacje kwalifikacje. Także my już będziemy tymi pierwszymi zawodami, które tą kwalifikacją nie będą. Można też się spodziewać, że w Europie nie wszystkie zawody się odbudują, nawet jeśli będzie widać zakończenie pandemii, to ze względów różnych sponsorskich, finansowych mogą się niektóre zawody dużej rangi nie podnieść, także myślę, że dla wielu jeźdźców będzie to fantastyczne miejsce, żeby w trudnym konkursie Grand Prix przygotować się do startu w Igrzyskach Olimpijskich, czy też w Mistrzostwach Europy, bo sezon będzie nietypowy jak dla jeździectwa. Będą rozegrane, jeśli będą Igrzyska Olimpijskie w Tokio, będą też w tym sezonie we wrześniu Mistrzostwa Europy rozegrane w Niemczech.
Co jeszcze Jumping Events ma w planie na ten rok?
Jumping Events cały czas organizuje cykl Grand Prix amatorów, no a poza tym organizujemy też zawody międzynarodowe w innych miastach. Po raz drugi zorganizujemy w kwietniu zawody w Zielonej Górze na obiekcie Wosiru, no i potem w październiku zawody międzynarodowe we Wrocławiu w hali Toru Partynice.
Będzie się działo na parkurach, tymczasem z zielonej trawy mamy najświeższą informację. Zakończył się ostatni dzisiejszy mecz piłkarski Ekstraklasy. W Bielsku Białej pod Beskidzie wygrało z Legią Warszawa 1-0 po bramce Rafała Janickiego w drugiej części spotkania. To szybciutko czołówka tabeli w takim razie, jak to wygląda, bo na półmetku rozgrywek liderem Pogoń Szczecin 31 punktów, po 29 punktów ma Legia Warszawa, 28 Raków Częstochowa. Lech, przypomnę, na 10 miejscu 18 punktów, a Warta Poznań na miejscu 13 punktów 16.
29 minut po godzinie 19. Powracamy do przeglądu wydarzeń ligowych. Teraz siatkówka, rozpoczynamy od Ekstraklasy kobiet drużyny Enea PTP Piła. Jutro dopiero 20:30 zagra mecz tej kolejki w Legionowie, mecz wyjazdowy, a drużyna Energii MKS-u Kalisz w tej serii spotkań swój mecz rozegrała we Wrocławiu. To wszystko oczywiście efekt tych przekładanek w związku z pandemią. Już w październiku, grając we Wrocławiu z Wolejem, pokonały Kaliszanki swoje rywalki 3-1. W innych meczach kolejki, które się zakończyły, deweloper z Rzeszów wygrał z Bostikiem Bielsko-Biała 3-0. Derbach Łodzi, Budowlane przegrały z Łódzkim Klubem Sportowym 1-3, a Chemik Police wygrał z Bydgoskim Pałacem 3-1.
W pierwszej lidze siatkarek Olimpia Jawor przegrała z Sampajdą Jarosław 1-3. Płomień Sosnowiec wygrał z Solną Wieliczka 3-0. Świt Nowy Dwór Mazowiecki wygrał z Politechniką Śląską Gliwice 3-1. Częstochowianka przegrała ze Stalą Mielec 0-3. Nie podaje wyniku Energetyka Poznań, bo Energetyk przełożone ma spotkanie wyjazdowe z SMS-em Szczyrk na 5 kwietnia, spotkanie z tej kolejki, ale z dobrą passę ma za sobą zespół poznańskiego Enea Energetyka. Kto wie, może będzie szturm na rozgrywki ekstraklasy? Posłuchajmy rozmowy o sytuacji w poznańskim pierwszoligowym klubie siatkówki kobiet.
Prezes Enea Energetyka Poznań, pan Robert Drakowski. A panie prezesie, skoro drużyna jest na drugim miejscu w tabeli pierwszej ligi, to powolutku przed playoffami trzeba szykować się do Tauron Ligi, do ekstraklasy. Jest pan przygotowany i klub?
Jesteśmy przygotowani do tego, żeby walczyć o tą Tauron Ekstraklasę. Natomiast czy uda nam się awansować, czy zrealizujemy nasz plan taki po cichutku, to dopiero okaże się po playoffach. Natomiast później, czy będziemy przygotowani my i cała infrastruktura w naszym mieście, zobaczymy.
Powiedział pan po cichutku. To było właśnie przed sezonem, jeśli chodzi o te marzenia, bo w poprzednich sezonach raczej były głośne deklaracje, że chcemy być w playoffie i chcemy ugrać ile się da, łącznie z ewentualnym awansem. A w tym sezonie jak to wygląda? A
w tym sezonie powiedzieliśmy na samym początku otwarcie, że walczymy o playoffy, które są w tym roku bardzo, bardzo wąskie, bo tylko 4 drużyny.
Jesteśmy wiceliderem, cieszymy się z tego. Tutaj trzeba mimo wszystko, ja do tego podchodzę bardzo spokojnie, jeżeli chodzi o to miejsce w tabeli, bo tak jak mówię, to nas dobrze motywuje i daje nam fajnego w cudzysłowie kopa do dalszej pracy, ale tutaj musimy spokojnie z meczu na mecz grać dobrze, szykować się odpowiednio, dobrze pracować, tak jak pracujemy cały czas, żeby to miejsce utrzymać. Pamiętamy, że w playoffach w tym sezonie będą startowały 4 zespoły, no i trzeba cały czas trzymać dobry poziom.
Oczywiście każdy mecz chcemy teraz wygrywać, pokazać na co nas stać i dogonić Opole.
Powiedzieliśmy, że walczymy o te playoffy, a już w playoffach wszystko będzie w rękach i w głowach dziewczyn. Mam nadzieję, że będziemy mogli walczyć w finale.
Ale pan jest też na pewno strategiem, prezesem, który musi myśleć troszkę do przodu. Czy najpierw chce pan osiągnąć ten awans i później dopiero myśleć o kompletowaniu? Czy czasami pan robi sobie w domu albo w firmie przy biureczku jakieś symulacje a propos Tauron Ligi?
Nie robimy takich symulacji. Najpierw trzeba ten awans wywalczyć sportowo, a później możemy myśleć o budowaniu drużyny, bo musimy też wiedzieć, na jaką drużynę nas będzie stać. Pracujemy, myślę, co roku dobrze. Zawsze brakuje tej wisienki na torcie. Trudno mi powiedzieć, czego brakuje. Może trochę szczęścia, może sytuacja nie zawsze na to pozwala. Wydaje mi się, że zawsze jesteśmy przygotowani do tego, żeby walczyć do końca i walczyć na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że w tym roku będziemy mieli tego szczęścia więcej. Tyle szczęścia, żeby było można awansować.
No może wreszcie będzie ta ekstraklasa kobiecej siatkówki wróci do stolicy Wielkopolskiej, a nie będzie tylko póki co w Pile i w Kaliszu. Teraz druga liga siatkarek. Rezerwy Energetyka spisały się w ten weekend bardzo dobrze, pokonując na wyjeździe Szamul Tulanina, Benieminka tej klasy rozgrywkowej 3-1. W innych spotkaniach Gdańska Gdynia przegrała z Sokołem Mogilno 0-3. ZSMS Poznań przegrał wyjazdowy mecz w Stężycy z tamtejszą Wieżycą 0-3. UKŻ TPS Kościen odniósł cenne zwycięstwo na wyjeździe z drugą drużyną Bydgoskiego Pałacu 3-2. W tiebreaku ekipa z Kościana wygrała 15-12, a w dwóch innych meczach APS Rumia przegrał z Truso Elbląg 2-3. Z kolei siatkarki AZS UMK Toruń pokonały SMS Police 3-0.
W grupie trzeciej drugiej ligi siatkarek rezerwy MKS-u Kalisz przegrały z ekipą Wolej Świdnica 1-3. Chełmiec Wałbrzych pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 3-0. Jedynka Siewierz wygrała z Wolej Wrocław drugim zespołem 3-1. Łaskowia w przegrała z Sokołem Kawice 0-3, a libero Aleksandrów Łódzki wygrał z AZS-em Nysa 3-1.
Teraz pierwsza liga męskiej siatkówki. Drużyna Krispolu Września w tej serii spotkań pauzowała. W innych meczach Mickiewicz Kluczbok wygrał z MCKiS Jaworzno 3-1. Politechnika Lubelska wygrała z BBTS-em Bielsko-Biała 3-0. Wisła Bydgoszcz zwyciężyła Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-2, a Wieś Świdnik pokonała Gwardię Wrocław 3-1. Basy Białystok także 3-1 zwyciężyła zwyciężył Olimpię Sulęcin, KPS Siedlce 3-0 pokonał Zaksę Strzelce Opolskie, a Norwite Częstochowa wygrał z AZS-em AGH Kraków 3-1.
W drugiej lidze, w grupie pierwszej siatkarzy, Enea Energetyk Poznań podejmował wczoraj ekipę Trefla Lemborg i wygrał to spotkanie 3-1 w setach 27-25, 10-25, a później 29-27 i 27-25. Emocjonujące te wygrane sety przez poznańską ekipę. Co za tym miał do powiedzenia trener Enea Energetyka Dominik Hajduk?
Chcieliśmy teraz w ten weekend zdobyć punkty i dzisiaj, i jutro. Także dzisiaj nam się udało zdobyć komplet punktów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Minus jest tego wszystkiego taki, że Czartków się wycofał. Zawsze jest szkoda, jeśli zespół wycofuje się z rozgrywek, ale my mieliśmy z nimi 3 punkty w drugiej rundzie, które nam zostały odebrane. I na szczęście gdzieś tam z takim mocnym zespołem jak Tref, gdzie są na 4. miejscu w tabeli, udało się. Można powiedzieć, że udało się, ale ciężko wyszarpaliśmy to na boisku, te 3 punkty.
Wydaje mi się, że kluczowy był tutaj 3. set, bo kiedy przegraliście 2-10, wiele zespołów pewnie mogłoby się, mówiąc tak kolokwialnie, rozłożyć, a wy jednak potrafiliście się wziąć w garść i kolejne partie wygrywać na przewagi, ale najważniejsze, że wygrywać.
Tak, zdecydowanie tak. Tutaj też gdzieś tam pamiętamy mecz, który graliśmy z Lęborkiem, co prawda w Gdańsku, natomiast pamiętamy tą końcówkę, kiedy gdzieś tam ich ostatnia piłka była zakończona. No, nie było to poprawne zagranie, bo został przyznany punkt chłopakom z Trefla i wygrali, dlatego cieszymy się, że końcówka była taka kontrowersyjna. Powiem tak, jesteśmy zespołem, co prawda jednym obok Polic i Trefla najmłodszym zespołem w lidze, natomiast coraz lepiej wychodzą nam te końcówki, pracujemy nad tym, a ten drugi set, wypadek przy pracy, chłopaki, po chłopakach to spłynęło i widać, udźwignęliśmy wszystkie pozostałe sety bodajże na przewagi.
Filip Strojny, Energetyk Poznań. 3-1 w meczu z Treflem Lemborg. Mimo wszystko chyba niespodziewane zwycięstwo, no bo jakby nie patrzeć, no to tabela pokazywała, że to rywale byli faworytem, ale wy sobie poradziliście.
Zgadza się jak najbardziej. Byliśmy underdogiem, pamiętam też nawet po tabeli. Cieszymy się bardzo, bo utrzymaliśmy swoją dobrą grę, a przeciwnicy dzisiaj nie byli w swojej takiej najwyższej predyspozycji. Tutaj im się nie udało, widać, że sala trochę mnie sprzyjała. Cieszymy się, że mogliśmy utrzymać swój poziom i wygrać ten mecz.
Trener Hajduk przed chwilą mi powiedział, że ten drugi set to zupełnie wypadek przy pracy, przegrany do 10, bardzo wysoko, a te wygrane partie to na przewagi. Faktycznie ten drugi set to był zupełny wypadek przy pracy?
Można tak powiedzieć, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że zagrywką zaczęli trochę nawalać i jak najbardziej trzeba im zasłużyć ten set, że wygrali. Ale powiedzmy, że jest to przypadek i ten mecz był pod naszą kontrolą. Pracujemy nad tym właśnie, żeby w takim momencie się nie poddawać. Mieliśmy już parę takich meczy, więc mamy doświadczenie w tej sprawie i pracujemy nad tym, żeby w takich momentach tylko, żeby nam to dało kopa, a nie żebyśmy się załamali. Nie?
No i ten ostatni, 4. set, były 2 takie momenty, w których wydawało się, że już odskakujecie. Początek, kiedy zdaje się było już 8-3 i końcówka, kiedy znowu odskoczyliście na 3 punkty, ale za każdym razem ten Trefl was doskakiwał.
No jest to bardzo dobry zespół. Są to niby chłopacy młodzi, niby juniorzy, ale naprawdę bardzo poukładany zespół. Cieszymy się, że mogliśmy dzisiaj pogadać lepszą siatkówkę na swojej sali, wykorzystać i zdobyć 3 punkty.
To podbuduje moralnie przed derbami Wielkopolski z Wilczynem?
Sezon jest szarpany. Oprócz tego, że dotykają nas kontuzje, to jeszcze jedna kwarantanna, druga kwarantanna, miesiąc przerwy, później znowu gramy, później gramy 5 meczów w 7 dni. Gdzieś tam teraz się troszeczkę uspokoiło, zaczęliśmy wracać na swoje tory. Dzisiaj rozgrywający Kuba wyszedł w pierwszym składzie, pierwszy raz w tym sezonie i zagrał rewelacyjnie.
Druga Liga Siatkarzy, przypomnę, Enea Energetyk Poznań, Tref Lemborg 3-1, ponadto Konspol Słupca wygrał ze Stoczniowcem Gdańsk 3-1, Wilki Wilczyn wygrały z SMS-em Police 3-0, SKS Gorzów Wielkopolski przegrał z Błyskawicą Szczecin 1-3, Orzeł Międzyrzecz Walkowerem punkty za mecz z Notecią Czarnków. Notyć Czarnków, jak słyszeliśmy, wycofana z rozgrywek. Na dzisiaj zaplanowano zaległe spotkanie Enea Energetyka Poznań z Wilkami Wilczyn. To spotkanie jeszcze trwa w sali przy ulicy Spychalskiego.
Na zegarze za 23 minuty godzina 20. Za moment mówić będziemy o piłce ręcznej, a później jeszcze o olimpijskim taekwondo i o futbolu na żywo na radiowej antenie. Za 20 minut godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Obiecaliśmy, że będzie o piłce ręcznej, no i będzie.
Jeszcze nie o Ekstraklasie, ona wznowi rozgrywki za tydzień, bo przecież dopiero dzisiaj zakończyły się Mistrzostwa Świata. Dania, przypomnę, w Egipcie zdobyła złoty medal, Szwecja srebrny, a Hiszpania brązowy. Natomiast pierwsze ligowe rozgrywki w tym roku zostały wznowione. W grupie pierwszej Nielba Wągrowiec za tydzień zagra ważne spotkanie z GKS-em Żukowo. Nielba na 3. miejscu, zespół z Żukowa na 4. Zatem bardzo ważne spotkanie. spotkanie w kontekście walki o podium i awans do nowej pierwszej ligi. W rozegranych spotkaniach grupy pierwszej Szczypiornistów Sokół Kościerzyna wygrał z Gwardią Koszalin 28-25, a MKS Grudziądz pokonał SMS Kwidzyn 33-26. W grupie drugiej pierwszej ligi Szczypiornistów ważne spotkanie Grunwaldu Poznań, który podejmował Stal Gorzów. To ważne spotkanie dlatego, że trwa walka o miejsce w pierwszej trójce, w pierwszej czwórce w kontekście walki o nową pierwszą ligę. Wczoraj na meczu Grunwaldu ze Stalą Gorzów był Dawid Cytrowski.
Od porażki Szczypiorniści Grunwaldu Poznań rozpoczynają drugą rundę zmagań w pierwszej lidze. 20-22 przegrana ze Stalą Gorzów. Krzysztof Martyński z Grunwaldu. Szkoda, bo tak naprawdę chyba końcówka zadecydowała i wasza nieskuteczność w ataku.
No dokładnie, chyba w 53-54 minucie chyba wyszliśmy na 19-18 i od tego czasu praktycznie no, równo z końcową syreną rzuciliśmy tą 20 bramkę do pustej, tak więc no, tej ostatniej już nie ma co liczyć. No uważam, że cały mecz nieskutecznie graliśmy. No 20 bramek z przodu, no to mówię, przy tak dobrze dysponowanym Filipie Tarku, jak dzisiaj mieliśmy, przy jego skuteczności bramkarskiej naprawdę na wysokim poziomie, no niestety w ataku nie zrobiliśmy tego, co on w bramce, tak? I stąd taki wynik, no 9 rzuconych bramek w drugiej połowie przez 60 minut, przez pierwsze 10 bodajże jedna. W tylu setkach, przy tylu straconych piłkach z takim zespołem jak Gorzów i z takimi skrzydłami ciężko wygrać.
No właśnie ta nieskuteczność wynikała z tego, że rzucaliście z nieprzygotowanej pozycji, czy po prostu obrona drużyny z Gorzowa grała tak dobrze, takie pierwsze wnioski, które się nasuwają?
No nie, no ostatnie 4 rzuty to były czyste, tak? To były praktycznie z 6 metra, do tego 2 wyrzucone piłki. Daliśmy kontrę przeciwnikowi i stąd się wzięły 3 punkty dla Gorzowa, nie dla nas. No walczyliśmy, no 22 stracone bramki na pewno my nie przynoszą, no ale jesteśmy bez punktów i no niestety Gorzów i trójka nam się oddala.
No właśnie, ta porażka chyba niestety oznacza, że oddala się ta trójka i perspektywa awansu, prawda?
Czy oddala się, no bo Gorzów nam ucieka, ale to jest pierwszy mecz, tylko mówię, no z taką skutecznością, no to na pewno będzie ciężko tą trójkę, tak więc no musimy w szatni prądnie usiąść, porozmawiać i w następnych meczach podejść bardziej skoncentrowanym i po prostu teraz już każdy mecz jest na wagę awansu do Ligi Centralnej.
20-22. Ostatecznie Grunwald przegrał ze Stalą Gorzów. Były zawodnik Grunwaldu obecnie w barwach gorzowskiej Stali, Tomek Gintoft. Zwycięstwo was cieszy, bo to mecz taki, można powiedzieć, o wyjątkowej randze. Przede wszystkim dlatego, że zwycięzca mocno zbliża się i podłącza do tego peletonu, który będzie walczył o awans do tej nowej pierwszej ligi.
Dokładnie. Przygotowując się do drugiej rundy, bardzo mocno kładliśmy nacisk na ten wyjazd. Wiedzieliśmy, że dobrze zaczynając tą drugą rundę, daje nam tutaj fajne perspektywy krótko mówiąc, znając się tych trzech drużynach promujących awans, więc krótko mówiąc, długo się przygotowaliśmy, mocno się przygotowaliśmy na ten wyjazd, no i jak widać, przyniosło te rezultaty.
W Grunwaldzie duża, no nie chcę powiedzieć rozpacz, ale duży niedosyt ze względu na końcówkę i brak skuteczności, ale też trzeba pochwalić waszą obronę, bo i bramkarz, i cała linia defensywna świetnie się w gorzowskiej Stali spisywała.
Tak, dokładnie. No można powiedzieć, że mecz walki, niski wynik, więc widać, że po prostu ta skuteczność może troszkę mniejsza, ale w obronie, krótko mówiąc, było bardzo wysoki poziom. Tym bardziej się cieszymy. No Grunwald, no niestety, troszkę niedosyt, zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast my się cieszymy, bo wywozimy z drugiego terenu 3 punkty.
A czymś was poznaniacy zaskoczyli dzisiaj?
Nie, wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie są najmocniejsze punkty, czy Michał Nieradko, czy Bartłomiej Mieczyk na środku, więc mniej więcej wiedzieliśmy, na co się nastawić. Trudna, ciężka obrona, no ale jakoś tą szalę przenieśliśmy na naszą stronę.
Przegrał Grunwald Poznań ze Stalą Gorzów 20-22. Lepiej spisały się drużyny z południa Wielkopolski. Ostrowia pokonała Miedź Legnica 24-23, a Szczypiorniak Gorzyce Wielkie na wyjeździe pokonała ZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 32-31. Ponadto Gokis Skąty Wrocławskie wygrał z Borem Oborniki Śląskie 33-21.
W audycji w sportowym rytmie za 2 minuty przyjrzymy się tematyce olimpijskiej. Mówić będziemy o sportach walki i o szermierce i o olimpijskim taekwondo. Walczące o Igrzyska Olimpijskie polskie florecistki od blisko roku nie startowały w żadnej imprezie międzynarodowej. Dla nich ubiegłotygodniowe zawody Pucharu Polski, które odbyły się w Poznaniu, były jedną z nielicznych okazji do rywalizacji z krajową czołówką. Pod koniec marca ma się jednak odbycie Puchar Świata w katarskiej Dosze. Posłuchajmy trenera polskiej kadry florecistek poznaniaka Pawła Kantorskiego.
Ta rywalizacja krajowa jest oparta na 6-8 zawodniczkach i te zawodniczki, tak jak może pan redaktor zauważył, walczą między sobą, decydują je na trafienie. To wszystko reprezentacja Polski, to są właściwie podstawowe zawodniczki, które są brane pod uwagę na Mistrzostwa Europy. No więc ta rywalizacja jest troszeczkę taka no, hermetycznie zamknięta.
Mówi pan o Mistrzostwach Europy, wierzymy, że ta impreza dojdzie do skutku, natomiast chwilę później, po tych planowanych na lipiec Mistrzostwach Europy odbędą się, miejmy taką nadzieję, Igrzyska Olimpijskie. Zdaje się, że dwie nasze florecistki
jeszcze mają gdzieś szansę na to, żeby się do tego turnieju zakwalifikować.
Z listy światowej ma największe szanse ma Julka Walczyk i Hania Łyćbińska. Natomiast jeśli będzie dobijak, no to będzie wewnętrzny regulamin. Jeżeli żadna z naszych polecistek nie zakwalifikuje się z listy światowej, trudno mi odpowiedzieć, bo Polski Związek jeszcze nie określił regulaminu, która zawodniczka wystartuje ewentualnie w dobijak. Nie ma takiego czegoś. Ten regulamin powstał rok temu, jak jeszcze była sytuacja normalna i wtedy od stycznia do końca marca liczyły się turnieje, miały się liczyć turnieje. To wszystko umarło, stanęło, nie ma tego. Stąd na dzisiaj sytuacja jest taka, że no, największe szanse na zakwalifikowanie pod warunkiem, że odbędą się te Puchary Świata, które mają zakończyć system kwalifikacji olimpijskiej. To jest ostatni weekend marca. Mamy lecieć do Dohy i tam ma zakończyć się kwalifikacja olimpijska. Wyprzedza je Hiszpanka Diaz. 3 punkty do niej straty ma Julka, 7 punktów do niej ma straty Hania. No i tak wygląda na dzisiaj sytuacja, a z dobijakiem trudno powiedzieć.
Pewnie cały czas trzeba gdzieś motywować te zawodniczki do tego, żeby się nie poddawały, żeby jeszcze o te igrzyska walczyły.
Przygotowujemy się do dokończenia kwalifikacji olimpijskiej, mistrzostw Europy i ewentualnie, gdy zawodniczka się przygotuje do igrzysk olimpijskich. I to jest naszym na dzisiaj nadrzędnym celem. Żeby przygotować zawodniczki, żeby zakwalifikować na igrzyska. To, co we mnie jest optymistyczne, to zawodniczki naprawdę trenują z dużym zaangażowaniem, dużym zapałem, poświęceniem.
No i optymistyczne może być też to, że jaka by ta sytuacja na świecie nie była, to fakt, że chociażby takie turnieje w Polsce się odbywają i tak może być jakimś handicapem, bo nie wszystkie zawodniczki na świecie mają ten przywilej, żeby rywalizować nawet we własnym kraju. W niektórych państwach te obostrzenia są na tyle duże, że nie można organizować tego typu zawodów. Myśli pan, że to faktycznie może być jakaś tam przewaga, która wyjdzie za te pół roku?
Naprawdę super, że możemy jeszcze w Polsce rozgrywać takie zawody, możemy trenować, jechać na zgrupowania, oczywiście w jakimś tam systemie, epidemii, że musimy mieć testy, musimy mieć to zrobione. Oczywiście to są utrudnienia, ale konieczne, ale to się odbywa. Natomiast na dzisiaj w Niemczech nie wolno nikomu na salę wejść. Nikt nie trenuje. Nikt w Wielkiej Brytanii, nikt nie trenuje. Tydzień przedtem jeszcze w Centralnym Ośrodku Szkolenia w Paryżu treningi się odbywały. Wiem, że Rosjanki również trenują w swoim ośrodku, ale tylko w ośrodku. Sytuacja jest naprawdę nieciekawa.
Sytuacja nieciekawa. Zobaczymy, czy odbędą się Igrzyska Olimpijskie w Tokio, a my teraz zmieniamy dyscyplinę i porozmawiamy o taekwondo olimpijskim. Właśnie przesunięcie o rok igrzysk niektórym sportowcom może pomóc. Taekwondzistka z ZS-u Poznania Aleksandra Kowalczuk przed rokiem doznała kontuzji i byłoby jej trudno walczyć o medal w Tokio. Jeżeli w tym roku igrzyska się odbędą, to jest na to jednak spora szansa. Posłuchajmy zatem samej zawodniczki i jej trenera Waldemara Łakomego, którzy szlifują formę na zgrupowaniu w Cetniewie.
Jakby igrzyska odbyły się w 2020 roku, to myślę, że mogłabym się do nich przygotować, ale to nie byłoby takie przygotowanie, które pozwoliłoby mi na zdobycie medalu. Teraz jestem już na dobrej drodze, mam super osoby, z którymi współpracuję. U nas właśnie taką perełką medalową jest medal igrzysk, potem są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, jest jeszcze wielki szlem po drodze. Ale no, nie ukrywam, że bardzo zależałoby mi na zdobycie takiego medalu.
Była mistrzynią Europy, wygrywała Puchy Grand Prix, także na wysokim poziomie zawodniczka, czołowa zawodniczka światowa. Oczywiście ta kontuzja troszeczkę teraz popsuła to wszystko. Musimy od nowa wrócić. Ciężko teraz jest cokolwiek sprawdzić, gdyż nie ma turniej. No, pracujemy, żeby jak najlepiej wypaść. Rozpoczęliśmy w ogóle ten rok od badań w Instytucie Sportu. W zeszłym tygodniu mieliśmy badania. Później przyjechaliśmy na pierwsze zgrupowanie. Kolejne zgrupowanie mamy w Cetniewie. Następnie planujemy wyjechać do Serbii, no bo nie ma tych zawodów, żeby się sprawdzać z innymi zawodnikami. Zobaczymy, co wyjdzie. No jest to okres pandemii, samoloty odwołane, loty i tutaj kombinujemy, próbujemy. Jeżeli nie będziemy mogli wylecieć, wracamy znowu do COS-ów i pracujemy tutaj w Polsce.
Na pewno to jest taki sport, który daje dużo satysfakcji z tego. Ja się bardzo cieszę z tego, co robię i nie zmieniałabym tego na żaden inny sport. Poszłam na gimnastykę i tam trenerka powiedziała, może byś spróbowała tam. Poszłam tam i zostałam już 12 lat.
Są Mistrzostwa Europy, początek kwietnia Mistrzostwa Europy, a w maju są kwalifikacje, bo oprócz Oli jeszcze szansę ma troje innych zawodników, a czy trzech zawodników wysyłamy na kwalifikacje. Jeszcze jedną dziewczynę możemy i dwóch chłopaków. Tutaj jest rywalizacja, jeżeli chodzi o chłopaków. Jeszcze nie ma ścisłego składu, jest tam 5 osób, które rywalizuje o te 2 miejsca. Dlatego też zależy na mi, żeby wyjechać troszeczkę za granicę i tam posparować z zawodnikami z innych państw, żeby ich sprawdzić.
Nie mamy zbyt dużej ekipy, to nie jest zbyt popularny sport, więc nasza ekipa do sparingów jest dosyć mała. Trenujemy przeważnie ze sobą i spędzamy ze sobą strasznie dużo czasu. I jedyną opcją, żeby posparować z kimś innym, to są wyjazdy za granicę i już jest zaplanowany pierwszy wyjazd do Serbii.
Za 7,5 minuty godzina 20. Polskie Radio Poznań. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie do godziny 20. No ale sportowych propozycji na naszej antenie, na naszych antenach tak naprawdę nie zabraknie także w nadchodzącym tygodniu. Jeśli chodzi o piłkę nożną na żywo, to w naszej miejskiej stacji MC Radio na fali 102.7 będziemy dla Państwa transmitować w najbliższy piątek, 5 lutego od 18 mecz gdańskiej Lechii z Wartą Poznań. A o 20.30 przeniesiemy się na Bułgarską, na mecze Kolejorza z Zagłębin Lubin.
To druga wiosenna kolejka piłkarskiej Ekstraklasy, ale pierwsza rundy rewanżowe o 20.30, jak słyszeliśmy, na antenie MC Radia transmisja meczu Warty na 102.7, a Lech na antenie Radia Poznań i tak do końca tego sezonu będzie, także jeśli chodzi o spotkania pucharowe. Natomiast jeśli chodzi o transmisję z meczów Lecha Poznań, no to warto wspomnieć o audiodeskrypcji. No to taki system, coraz popularniejszy, który pomaga przeżywać piłkarskie emocje osobom niewidzącym. One na meczach, gdy kibice mogą przebywać na stadionie, dostają specjalnie odbiorniki, dzięki którym słuchają relacji radiowych, dokładnie opisujących to, co dzieje się na murawie. No i w Lechu Poznań, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Kolejorz i Ośrodkiem Kibice Razem działającym przy Lechu Poznań, no pomyślano, że można do tego wykorzystać transmisję Radia Poznań. To już zainicjowaliśmy wczoraj, podczas spotkania w Zabrzu z Górnikiem. Docelowo oczywiście czekamy, kiedy będą kibice, bo to jest przystosowane dla tych, którzy będą na stadionach, ale cieszymy się, że już taką współpracę mogliśmy rozpocząć i pomagamy w odbiorze spotkań kibicom niedosłyszącym. O tym w rozmowie z Marcinem Kawką, szefem Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz.
Jeśli chodzi o radio i tematy audiodeskrypcji, także sportowych transmisji, to rzecz nowa, ale rzecz, która ma także obowiązywać na polskich stadionach. Stąd też pierwsze kontakty właśnie Radia Poznań z ośrodkiem Kibice Razem, którego koordynatorem jest Marcin Kawka, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Na czym ta współpraca ma polegać?
Współpraca ma polegać na przygotowaniu audiodeskrypcyjnego komentarza z meczów Lecha Poznań. Nie tylko meczów u siebie, ale meczów wyjazdowych. Chcemy dotrzeć do jeszcze szerszego grona kibiców. Chcemy, żeby ci kibice, którzy mogą czuć się wykluczeni poprzez to, że są osobami niewidzącymi lub niedowidzącymi, mogli razem z nami cieszyć się, mogli z nami cenić transmisję, cenić to, co robią piłkarze. Wiemy, że Radio Poznań jest perfekcyjnie przygotowane do komentarzów z meczów Lecha Poznań. Bardzo często, gdy nie udaje nam się docierać na mecze, mamy okazję słuchać tego komentarza i stwierdziliśmy, że dobrze by było, aby właśnie te same osoby, aby to Radio Poznań było odpowiedzialne za audiodeskrypcję meczów Lecha Poznań, transmisji i wszystkiego, co dzieje się z Lechem Poznań.
Mieliście także jakieś konsultacje z kibicami Kolejorza, którzy są osobami niedowidzącymi bądź niewidzącymi?
Tak, mieliśmy takie konsultacje, rozmawialiśmy z nimi, byli zachwyceni. Stwierdziliśmy, że po co wyważyć twarde drzwi, warto dogadać się z radiem, by to wszystko miało ręce i nogi, by nasi kibice mogli w pełni cieszyć się z tego, że jak wygląda mecz Lecha Poznań nie tylko na wizji, ale również przede wszystkim na fonii.
Jest jeszcze jedna kwestia, która pewnie będzie pojawiać się z biegiem miesięcy, jeśli chodzi o właśnie wprowadzanie takiego komentarza audiodeskrypcyjnego na wielu polskich stadionach. Wiem, że współpracujesz także z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Tam też są takie sygnały?
Tak, już niedługo będzie wymóg audiodeskrypcji, będzie wymogiem licencyjnym podlegającym po najwyższej kategorii. Będzie to obowiązkowe, dlatego chcemy zrobić krok uprzedzający i przygotować się już do tego, by nasz klub miał perfekcyjnie przygotowane dokumenty licencyjne, by nie było z tym żadnego problemu i moglibyśmy bez żadnych kłopotów grać na licencji już w ciągu najbliższych kilku lat.
Przejdę szybko do tematu sportowego. Spuentować bardzo sportowo tę naszą krótką rozmowę. Na co liczysz tej zimowo-wiosennej rundzie i ligowej, i pucharowej?
Przede wszystkim na dobrą grę piłkarzy. Wiadomo, że nie wszystkie mecze uda się wygrać, ale liczę na to, że będą gryźli trawę, że będą w każdym meczu walczyli o najwyższą pulę, o 3 punkty i o to, że no daj Boże, że w końcu jakieś trofeum wyląduje w klubowej gablotce. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że wspólnie już w czerwcu będziemy się cieszyć z tego, że zdobyliśmy Mistrzostwo Polski.
Nie wiem, jak obecnie pan Marcin Kawka odnosi się do tej sytuacji, ale dodam państwu dla usprawiedliwienia pewnego, że tę rozmowę nagrywaliśmy jeszcze przed wczorajszym meczem kolejarza na stadionie w Zabrzu. Za 3,5 minuty godzina 20. Przypomnijmy sobie najważniejsze sportowe informacje tej niedzieli.
No, piękne wyniki dla Lecha Poznań, chociaż no, ma to od wczoraj gorzej mniejsze znaczenie, gorzej dla Warty. Tak, Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało dzisiaj z Legią Warszawa 1-0 w meczu 15. kolejki Ekstraklasy. Ponadto Wisła Kraków prowadziła z Piastem Gliwice 3-0, a przegrała 3-4. Jutro o godzinie 18 mecz Stali Mielec ze Śląskiem Wrocław. Mistrzostwo świata piłkarzy ręcznych zdobyła Dania, która w finale w Kairze pokonała Szwecję 26-24. W meczu o brąz Hiszpania wygrała z Francją 35-29. Skoki narciarskie w Willingen w Jało dzisiaj nie odbyły się kwalifikacje. Tylko jedna seria zadecydowała o tym, kto wygrał, a wygrał Norweg Halvor Egner Granerund. Dobrze spisali się Polacy. Piotr Żyła drugie miejsce, Klemens Murańka czwarte miejsce, 10. miejsce Dawid Kubacki, później już troszkę słabiej Andrzej Stękała 21. i Kamil Stok 27. Warto też wspomnieć, że punkty Pucharu Świata w skokach narciarskich zdobyła dzisiaj Polka. W konkursie indywidualnym w niemieckim Titisee Neustadt Anna Twardosz zajęła 26. miejsce, najlepsza była Austriaczka Marita Kramer. W dusznikach zdroju Mistrzostwa Europy w biatlonie dziś 11. miejsce polskiej sztafety mieszanej i 21. miejsce polskiej super mixto.
Zatem znakomicie także na strzelnicy polskie biatlonistki i biatloniści. W serca słuchaczy klasyki muzycznej zawsze trafia Alina Kulczewska, która już przygotowuje się, by spotkać się z państwem po godzinie 20. A my państwu dziękujemy za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Audycję zrealizował Paweł Kwiatkowski, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.